kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Artur Zygmuntowicz, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Mężczyzna, który był za granicą, dzisiaj jest naszym gościem.
Tak, mężczyzna, który był za granicą i za tą zagranicą przez najbliższy rok nie pojedzie, ponieważ za dokonania za tą granicą, a może bardziej za dokonania zebrane...
Nagrabiłeś sobie?
Tak, nagrabiłem sobie i nie mogę jechać do końca 2018 roku.
Za tą najbliższą granicę, na Białoruś?
Mówimy właśnie o tej naszej najbliższej granicy. Na razie z przyczyn administracyjnych nie mogę wyjechać, jak odpowiada mi konsul.
Ty właśnie napisałeś książkę, została wydana niedawno. Białoruś, tak, imperium kontrastów.
I weźmy dwa proste przykłady. Nowoczesne miasta z pięknymi obiektami sportowymi, których możemy im pozazdrościć, i wsie tak naprawdę z początku XX wieku. Inna sprzeczność. Państwo jednocześnie opiekuńcze i opresyjne. No bo co mamy? Nie mamy problemu z przedszkolem. Nie istnieje w ogóle takie zagadnienie jak szukanie przedszkola, bo przedszkole ma być i jest. Nie mamy problemu na Białorusi z kolejką do lekarza specjalisty. Dla nas science fiction. Ale z drugiej strony bezrobotni przez jakiś czas płacili podatek od pasożytnictwa. Czyli państwo jest opiekuńcze, ale i represyjne. Państwo, które gwarantuje pewne minimum socjalne i pracę, ale zabija przedsiębiorczość. Państwo, które leczy i leje pałami, jednocześnie jeśli ma się inne zdanie niż państwo. Więc te sprzeczności, kontrasty są praktycznie na każdym kroku. Państwo ludzi, którzy w sytuacji oficjalnej, czy to będzie urzędnik, czy to będzie pani w sklepie, są bardzo, czy to będzie pogranicznik, bardzo poważni, na serio, z takimi twarzami niemalże urzędnika carskiego, i ci sami ludzie, 5 minut po pracy, to dosłownie Gruzini.
No taki tak jest początek tej twojej historii, tej twojej opowieści,
tak jest,
że ty jedziesz pociągiem, tak?
Tak, jedziemy pociągiem, to było lata temu, to ja zacząłem od historii sprzed wielu lat, kiedy kolega chciał zobaczyć, jak to jest, pojechaliśmy do Grodna i zostaliśmy oczywiście sprawdzeni w pociągu przez celnika, pograniczników, etc. I patrzących to w paszport, to na twarz, paszport na twarz, kilkakrotnie.
Oni tacy zimni, tacy nijacy.
Mało tego, to kiedyś było normą w Związku Radzieckim, na wszystkich granicach Związku Radzieckiego, ale te narody, nawet Rosja już się wyleczyła z tego. I tam, mimo że przekraczanie granicy z Rosją jest takie dalej na poważnie, to jedynie na Białorusi jest tak na poważnie do kwadratu. Proszę nie żartować, nie robić sobie jaj, bo to się źle skończy. Więc ten celnik celebruje. To jest, no wręcz to wygląda jak jakiś rodzaj świeckiego nabożeństwa, to sprawdzanie dokumentów, papierów, wszystkiego, wszystkie pytania są na serio.
A ty potem tego samego chyba dnia, czy następnego dnia, pijesz tym pogranicznikiem wódeczkę.
A tak, to właśnie to jest ta historia z przeszłości. Pogranicznik, który nas sprawdzał, pamiętał nas, rozpoznał mnie w knajpie i zaczyna się taka jazda, przy którym Gruzini, nie wiem, Meksykanie, to wszystko wysiada. Jest rajd po mieście, po knajpach prowadzonych wtedy przez Tadżyków. Nocowanie u niego w domu, wyciągnął nas z hotelu, obudził żonę, o 3 nad ranem robiła nam jedzenie i tak dalej.
Później, też jesteś zabawowy, trzeba
tak, przestać. Później mało tego, ten pogranicznik, my nie chcieliśmy u niego nocować już drugą noc, więc on znowu do nas do pokoju się wprowadził w hotelu i on spał z nami, więc to było...
Jowialny facet do rany przyłóż.
Tak, i zabawowy. Oczywiście nie było mowy o tym, że my płacimy jakikolwiek rachunek. Jesteśmy gośćmi i jest bania u cygana. I ten sam człowiek następnego dnia najnormalniej w świecie idzie na granicę i znowu, jak kameleon, przemienia się, dr Jekyll, Mr. Hyde, przemienia się w tego służbowego urzędnika, z którym, proszę nie żartować, ten sam człowiek, naprawdę dwie twarze Białorusi.
Przekraczanie białoruskiej granicy to jest taka ciekawostka, tej granicy samochodowej na przykład. No, w książce opisujesz działanie regularnej mafii.
Tak, to też było wspomnienie sprzed lat, teraz już to inaczej wygląda, bo teraz rolę mafii przejęło państwo. Mianowicie kiedyś mafia wchodziła wieczorem, kiedy były po zmroku, i przesuwała samochody tak naprawdę
na... kolejka, na 20 godzin.
Dokładnie, na grubość lakieru, i w szczeliny, które się tworzyły w ten sposób, przesuwano samochody za pieniądze.
Dzisiaj, do przodu, tak?
Do przodu. Można było sobie przejechać za jakąś określoną tam stawkę. W tej chwili rolę tą, czyli tego przesuwania kolejki, przejęło państwo, ponieważ na granicy można wykupić sobie kolejkę priorytetową. Jest normalnie punkt bankowy, gdzie idzie, kupuje się kwit i dzięki temu kwitowi stoi się krócej i państwo na tym zarabia. Także mafia została w ten sposób tu pozbawiona dochodu.
Były kiedyś sklepy w PRL-u, też młodzi ludzie nie pamiętają, sklepy dewizowe.
Tak, tak, był Peweks. Ja jak pierwszy raz wszedłem do Peweksu, to chciałem przeskoczyć przez Ladę i poprosić o azyl polityczny, ale okazało się, że to jestem w tym samym kraju. Także...
O białoruskich pieniądzach też śmiesznie je opisujesz, bo wyobrazić sobie banknot kilka milionów rubli...
Tak. Już jesteśmy teraz, Białoruś jest po denominacji i już są pieniążki zmienione z innymi cyframi, ale jeszcze parę miesięcy temu mieliśmy pieniądze z milionami. W tej chwili są pieniądze bardzo podobne do euro. Zarówno monety pierwszy raz w historii Białorusi pojawiły i są pieniądze...
A wcześniej nie było?
Nie, wcześniej były tylko banknoty. Pojawiły się monety, forsa jest taka mocno europejska i złośliwi twierdzą, że to są skryte ciągoty prezydenta za Unią Europejską, ukazane właśnie w tych pieniążkach. No bo tam wszystko jest klepnięte przez prezydenta. To nie jest tak, że sobie mennica robi i nie konsultuje tego z głównym szefem. Konsultuje, owszem.
Tuż za naszą granicą mamy dziwny, egzotyczny, totalitarny kraj.
Tak, pewien eksperyment też społeczno-gospodarczo-polityczny, który przez lata żył dlatego, że był przyssany do rosyjskiego cyca, z którego obficie leciało. Teraz leci mniej obficie. Państwo się gospodarczo sypie miło inwestycji, ale eksperyment jest w fazie kryzysowej w tej chwili i niezadowolenie społeczne jest bardzo duże. Zresztą podatek od pasożytnictwa wywołał falę protestów w wielu miastach. No bo ludzie nie pracowali. Dlaczego? Bo im się nie opłacało pracować. W związku z tym brali jakieś tam fuchy, nie wiem, kto co potrafił robić i wiadomo, że...
To jest zarobił... rząd do Polski.
Dokładnie, zarobił więcej i oni się nie zgodzili. I władza tym razem odstąpiła od walki ze swoimi, ale kryzys jest, dość powiedzieć, że przy cenach takich jak my mamy tu w Polsce, żywności, a spraw przedmiotów przemysłowych, od roweru poczynając, tam kończąc na telewizorze czy czymś, to są ceny wyższe, a pieniądze, zarobki są dwa razy mniejsze.
I z jednej strony ten Łukaszenko jest takim dobrym gospodarzem, tak jest postrzegany przez dużą część społeczeństwa.
Jest postrzegany jako gospodarz, bo on naprawdę jeździ po kraju. Zresztą tam połowa...
To taki trochę jego prywatny folwark.
No tak, ale prywatny, ale on jest zaangażowany i to jest dziwne, bo on już jest na tym etapie, że nie musi walczyć o popularność i o zwycięstwo w wyborach, bo jego poparcie sięga pewnie około 70%. Ale co on robi? On wizytuje zakłady pracy.
To jest prawdziwe poparcie? Nieoszukane?
Tak, nie jest oszukane. Zresztą nawet...
Jak to się utrzymuje?
A utrzymuje się dlatego, że znaczna część społeczeństwa jest zatrudniona przez państwo. W związku z tym masa etatów jest związana z państwem i oni wiedzą, komu zawdzięczają tą swoją, nazwijmy to małą, skromną, ale jednak stabilizację. Więc mamy pracowników państwowych, dwa. Mamy zmasowaną propagandę telewizyjną i radiową i niewielki dostęp do mediów opozycyjnych. Chociaż one istnieją, ale nie mają jakiegoś tam wzięcia, nie weźmy no, Polski Bielsat czy Radio Racja. To jest propaganda, a druga rzecz jest też taka, że następuje ten mechanizm wybierania mniejszego zła. U sąsiada jest wojna, jakby nie patrzeć. A Białorusini od wielu lat nie mają wojny. Już do Czeczenii Łukaszenka nie posłał chłopaków. A trzeba cały czas pamiętać, że mówimy o ludziach, którzy mają rodziny w Rosji, na Ukrainie, no bo Związek Radziecki wymieszał, prawda, te wszystkie nacje i ludzi między sobą. I oni po Afganistanie, bo jeszcze w Afganistanie żołnierze z Białorusi walczyli, po Afganistanie mają przynajmniej w tej sprawie spokój. Jakby nie spojrzeć na białoruskie rodziny, każdy ma albo w rodzinie, albo u znajomych kogoś, kto albo zginął w II wojnie światowej, a później w Afganistanie. Więc ich tam świadomość wojny jest duża. Jeżeli oni mają prezydenta, nawet jeżeli on jest trochę nieudolny i jest no, dyktatorem, to jednak gwarantuje im spokój, którego nie ma na przykład Ukraina.
Wojna jest czymś najgorszym.
Tak. W związku z tym, jeżeli mamy wybrać... Zresztą to nie tylko kwestia wojny. To jest społeczeństwo bardzo konserwatywne. Bardzo. Przypomnijmy sobie, na którymś tam w Eurowizji wystąpił, nie pamiętam, czy to był mężczyzna przebrany za kobietę, czy kobieta z brodą, coś takiego. Teraz jak coś tam z kiełbaską to było,
tak,
nie wiem.
Był pan Wurst.
Pan Wurst, właśnie. Więc u nas to ludzie się pośmiali i w ogóle zapomnieli. Tam do dzisiaj się dyskutuje. I konserwatywne społeczeństwo ma w głowie taką myśl, że jeżeli dostaniecie demokrację, to dostaniecie też pana Wursta w pakiecie, nieporządek społeczny, brud, chaos, etc., etc. i wojnę najlepiej. Tak? No bo na Ukrainie niby demokracja jest. I oni w to wierzą. Udało się jakąś część społeczeństwa, to znaczącą, urobić na takie myślenie, że demokracja to jednocześnie wurst i wojna. I oni wolą to, co jest.
W związku z tym Łukaszenka, jak ten dobry gospodarz, tak jeździ jest. Od zakładu do zakładu, od gminy tam do gminy, od miasteczka do miasteczka.
Pilnuje, odbiera. No, widziałem przepiękną scenę, jakiś dworzec w mieście prowincjonalnym i źle wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich.
I on opierdziela tam
wykonawców. Tak, ale to jest, który to? No to Iwaniuk, chodź tu, ty jesteś Iwaniuk? Tak, no to już nie pracujesz. I całe państwo widzi, telewizję. Tak, mało tego, on używa niewybrednych słów. To nie jest tak, że rzuca mięsem tak ostro, ale to jest na pograniczu. No, u nas by to nie przeszło, byłoby roztrząsane przez dziesiątki dni.
Od
durni tak. A tam no, jest popularny, no przecież zatroszczył się. I on mówi tak, no zobaczcie, to ten właśnie Iwaniuk zmarnował wasze pieniądze, tak? Wylał nie tak, tutaj beton nie w tym miejscu, nie w takiej formie.
Ten strapiony stoi jest jego, przed i teraz, kamerą, tak, dokładnie, a przed nim Łukaszenko.
Tak, stoi wzrok wbity w buty, przerażony i trzęsie się, bo wyleci. Chociaż Łukaszenka też robi taki zabieg, że na przykład wsadzi kogoś do ciupy, a za dwa lata, bo on jest mu potrzebny, wyciąga go z powrotem. I to jest jedyny kraj, gdzie można ze stołka ministerialnego wylądować w więzieniu, a później wrócić do ministerstwa. To nie ma problemu. Tak samo w biznesie. Jakiegoś posadził ostatnio na 3 lata, nie pamiętam nazwiska człowieka, który ma sieć sklepów, taką dużą, potężną, no przetrzymał go przez 2 lata, teraz go wypuścił, znowu się budują kolejne hipermarkety, więc tam nic nie jest pewne, nic nie jest gwarantowane, nic nie jest ostateczne. To jest kraj, o czym mówimy, o sprzecznościach. Jednego dnia mówi się o związku z Rosją, że wspólne państwo, a następnego dnia wywiesza się plakaty podkreślające niezależność Białorusi językową, kulturową, historyczną i tak dalej. I każdego dnia jest coś innego.
Dziwna dziwność, tak? Ta Białoruś.
Ale na Białorusi jeździ po pozytywne emocje. I to pozytywne emocje zarówno z tego, co można zobaczyć, no bo dla Polaka to jest piękna sprawa wylądować w Nowogródku, wejść do Muzeum Mickiewicza i dowiedzieć się z tego muzeum. Wcześniej nie wiedziałem, że część swoich sonetów wydawał własnym nakładem i sprzedawał po znajomych. Tak jak no, los wielu polskich pisarzy, którzy zanim gdzieś tam zaistnieli, no to...
Dawny crowdfunding.
Prawda? To coś takiego. Druga rzecz. Jedzie się na Białoruś po reakcję na nas. To my jedziemy oglądać Białoruś, ale tak naprawdę Białorusi nie oglądają nas. I na dźwięk języka polskiego ma się po 5 minutach znajomych i jeszcze raz znajomych. Na Białoruś jeździ się po niespodziewane. Oto przykład. Wjeżdżamy do Grodna, mamy na rowerach polskie flagi, podkreślając, że ekipa jest z Polski. Mija pół godziny, mamy 2 zaproszenia na wesele polskie i na białoruskie. Oczywiście odmówiliśmy, bo nici byłyby z wyprawy, bo to pewnie byśmy po tygodniu tam nie wyszli z sali weselnej, ale coś takiego, nie wiem, siadamy pod parasolką cukierni. Za chwilę dosiada się człowiek do nas, zaczyna dyskutować. Lądujemy u niego w mieszkaniu, z ulicy. Państwo, nie żartuję. Jesteśmy u człowieka w domu. Okazuje się, że tam no, spożywamy napoje wyskokowe. Po jakimś czasie nasz gospodarz już ledwo patrzy na oczy. Pokazuje nam albumy rodzinne i nagle pośród tych albumów wylatuje jeden album, który nie jest albumem ze zdjęciami, tylko jest zestawem rysunków amerykańskiego i brytyjskiego uzbrojenia lotniczego, czyli działka przeciwlotnicze, samoloty i inne historie. Wszystko zrobione ołówkiem rapidografem, z takimi szczegółami, opisem, że można to po prostu przenieść do fabryki i robić. I kiedy my go pytamy, tego człowieka, który jest pijany w sztok, co to jest, co to za album, ten człowiek nagle trzeźwieje. Proszę Państwa, rekord świata, 15 sekund wytrzeźwienia całkowitego od całkowitego pijaństwa. Pytanie, kto to był? Jakiś szpieg prawdopodobnie. Bo później jeszcze zobaczyliśmy zdjęcia gdzieś tam z Angolii, z Kuby, z wielu miejsc. I proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy taka akcja jest możliwa w Hiszpanii, w Niemczech, nie wiem, w Anglii? No nie. I po to jest Białoruś, żeby przeżyć tego typu historie, które trafiają się nam co chwila.
A ja myślałem, że tam warto pojechać dla przyrody.
Też. Zresztą sama jazda przez Białoruś na rowerze jest nudna, bo jest raz płasko. Dwa, na bocznych drogach nie dzieje się nic. Jak przyjeżdża samochód, to jest sensacja. Tam nie są ścieżki rowerowe potrzebne, ponieważ warunki są... No, rowerzysta jest jak pan. Jedzie sobie po prawej, po lewej, może sobie przejeżdżać. A jeszcze zatrzyma się ciężarówka. Gdzie jedziecie? Tu i tu. No to ja was zabiorę na pakę. No ale my rowerami. Ale po co się męczyć rowerami, jak ja was zawiozę? No ale to dla nas jest przyjemność, bo ten... No ale będziecie wcześniej, to i tak dalej. Dwa światy, które się nie rozumieją. Ale wróćmy do tego zwiedzania. Bo mamy Prypeć. Rozlewiska Prypeci. Mamy ten teren, który był wcześniej skażony po katastrofie z Czarnobylu. Część tego terenu jest na terenie Białorusi. To przez 20 lat sobie zarastało i żyło własnym życiem. To jest dżungla tak naprawdę. Jeśli chodzi o Prypeć, jest ona porównywana z Amazonką i parę porównań jest słusznych, bo rzeka, która w ciągu roku poziom swój zmienia o parę metrów, tworzy rozlewiska gigantyczne na rozległym terenie, bagna, torfowiska. Więc żeby dojść do głównego nurtu, no to nie da się przejść tak, że my we dwóch byśmy poszli, bo pół godziny byśmy mieli błoto po szyję i koniec. Więc trzeba z miejscowym się dogadać. Miejscowy potrafi wsiąść na kład, dokłada podczepić łódź i między tymi krzakami jakoś dojechać. On wie którędy. To jest ciekawe, ale no to jeszcze jest, bo tam nie ma ruchu turystycznego nad tą Prypecią. W związku z tym wynajęcie łodzi to polega na tym, że najpierw trzeba wjechać do miejscowości typu Olszany. W tych Olszanach trzeba się zbratać z miejscową ludnością, pogadać, wyjaśnić, po co się jest, dlaczego, znaleźć chętnego, który wyciągnie łódź i tak dalej. To nie jest tak w krajach turystycznych, że jest przystań, tyle i tyle za godzinę siadasz, no i obwożą turystę, biorą z niego pieniążki i cześć chłopaki. To się opiera na zupełnie innych mechanizmach, na takich no, bardziej naturalnych. Tam, zresztą oni, ale po co wy tu przyjechaliście? No, chcieliśmy zobaczyć Prypiać. A rzeka jak rzeka dla nich. Rzeka jak rzeka, a dookoła bociany, czaple, żurawie, ptaków jak u nas w Biebrzańskim Parku Narodowym. Głowa się kręci, jakby podłączona do jakiegoś siłownika gigantycznego.
Jest to fajne. Zasłuchałem, a musimy powolutku kończyć niestety, wiesz? A chciałem cię zapytać na takie najważniejsze ostatnie pytanie. To łatwo pojechać na Białoruś? To nie jest problem?
Nie, wizę, jeśli nie jest się, nie wiem, jakimś opozycjonistą, działaczem.
Nie masz tam pieczątki.
Tak, jeśli się, to dostaje się praktycznie od ręki i można jechać. Podróżuje się łatwo. Zarówno samochodem po drogach, jak
można
i pociągiem.
Samochodem nie kradną?
Można. Nie. Tam przestępczość taka pospolita została zmniejszona no, radykalnie. Ale to oddzielny temat, bo to tak zwane szwadrony śmierci Łukaszenka, który pozwolił, żeby jego gwardia przyboczna się szkoliła, a szkolenie polegało na tym, że pozwolono innym zabijać przestępców po prostu. Mafia została wycięta w pień. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, ile ludzi poszło do piachu w ramach treningu dla gwardii przybocznej. Także to są tego typu historie. No ale dla zwykłego człowieka to jest korzyść, no bo nie grozi nam nic na ulicy, na dobrą sprawę.
Sam nie wiem, co o tym myśleć.
Prawda? To może inaczej. Dlaczego w mieście nie ma bezdomnych? Dlaczego nie ma żuli? Nie ma, mimo że spożycie alkoholu per capita jest jedno z największych na świecie. Chyba Litwini więcej piją. Nie ma nikogo. Oczywiście tam ludzie pilnują się, wychodząc z baru, od razu wzywają taksówkę, bo tam od razu jest zachodzenie po pijaku, po mieście jest paka i kara dotkliwa, więc kto ma to znajomego, nikt nie będzie ryzykował przejść do tramwaju i stoją na schodach w klubie i ten, ale mówimy o ludziach, którzy sobie zabalowali w weekend, ale takich, no bo ludzi uzależnionych, alkoholików, czy jakiś no takiego marginesu też nie brakuje, ale ich nie widać. No krążą legendy, że są zimą wywożeni daleko od lasu, jak wrócą, no to wygrali, tak? A jak nie wrócą, no miasto wygrało i tak. To taki swoisty konkurs radosny.
Artur Zygmuntowicz, Białoruś, Imperium Kontrastów. Gorąco, gorąco polecam. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.